Serdecznie powitajmy pisarza, historyka, gawędziarza historycznego i promotora historii, także scenarzysty, a jak się zaraz dowiemy, człowieka zaangażowanego także w bardzo wiele innych projektów, Jacka Komudę. Serdecznie Cię witamy w Przystanku Historia.
Dzień dobry, witam. Bardzo miło gościć tutaj.
Prawdę mówiąc, już od dłuższego czasu miałem taką chętkę, żeby zaprosić autora, człowieka, który, no może powiedzieć, ma tak szerokie, wręcz holistyczne podejście do historii i przede wszystkim zapytać go o źródła inspiracji i też motywację do pisania o historii, no po pierwsze w taki bardzo przystępny i odpowiadający, tłumaczący pewną wrażliwość dawnych ludzi dzisiejszemu czytelnikowi sposób, ale także autora, który wykonuje wielką, szeroką, benedyktyńską czasami pracę, badając bardzo różne epoki historyczne i mam nadzieję, że dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, ale zacznijmy od tego pytania, które paść musi. Kiedy, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z historią jako taką? Kiedy poczułeś, że to jest jakaś gałąź wiedzy, czy nawet sposób na życie, jakaś fascynacja, która będzie ci towarzyszyła przez cały czas?
Ona się zaczęła oczywiście od fantastyki, ponieważ pierwszą książką, którą w życiu przeczytałem, mając chyba 9 lat, to był Eden Stanisława Lema. No i później chciałem tak pisać oczywiście. Chciałem pisać najpierw fantastykę naukową, ale mi do tego, że tak powiem, weny nie starczało. W związku z czym się przerzuciłem na fantasy, ale z tą fantasy też nie było tak ciekawie. W związku z czym stwierdziłem, że ponieważ ta fantasy jest jednak ograniczona bardzo mocno i ona jest taka dosyć sztampowa, że może jednak napiszę taką fantastykę, ale taką, która by się mocno opierała na historii. I tak zacząłem pisać fantastykę, która się, że tak powiem, rozgrywała, w reakcjach się rozgrywała tych opowiadań jeszcze wtedy, bo to były opowiadania do Nowej Fantastyki i do Feniksa. Akcja się rozgrywała w polskiej szlacheckiej w XVII wieku. I to tak przypadło do gustu i czytelnikom i wydawcom, że wydałem w międzyczasie w 1997 roku jeszcze w poprzednim wieku taki system RPG Dzikie Pola, a potem już sami wydawcy zaczęli do mnie zgłaszać się i po prostu zacząłem pisać książki. Tak jakoś pomału wyszło.
Jeżeli byśmy mogli to jakoś chronologicznie uporządkować, ponieważ twój debiut literacki, to który rok? Przypomnij, proszę.
Chyba 1991 w Nowej Fantastyce. Też się zaczął skandalem. Najgorsze opowiadanie roku. Opowiadanie, które się nazywało Czarna Cytadela i przyszły worki listów proszących, żeby nigdy więcej Komudy nie drukować. całkiem jak 3 lata temu.
No cóż, dobry twórca.
Zacząłem i skończyłem fantastyką w atmosferę skandalu. Nie wiem dlaczego tak jakoś było, ale tak jakoś po prostu z tym pismem zawsze było. No w każdym razie później oczywiście pisałem do Feniksa, ale pamiętajmy, że w latach 90. tak naprawdę los młodego autora to był nie do pozazdroszczenia. No praktycznie poza Fantastyką i Feniksem nie było gdzie opublikować. Nie było jakichś pism literackich, znaczy nie było internetu. Dzisiaj w internecie można znaleźć sobie różne fanziny, różne pisma internetowe, nawet całkiem poważne magazyny i tam swoje teksty jakby umieścić. Natomiast lata 90. to Jezus Maria, po prostu nikt Polaków nie chciał drukować, w ogóle Polacy byli skreśleni, nikt nie chciał czytać i tak to było. Zmieniło się to wszystko około 2000 roku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja i tak miałem w tym wszystkim trochę szczęścia, ponieważ pierwsza moja książka się ukazała w roku 1998. To były opowieści z Dzikich Pól, ale jeszcze nie te, które wydała fabryka, bo fabryki jeszcze wtedy nie było, tylko wydało to wydawnictwo Alfa. No i cóż, no i po prostu jakby trzeba pamiętać też, że ta powieść i w ogóle pytania historyczne, czy historyczno-fantastyczne, miały się trochę lepiej niż normalna fantastyka polska, czy literatura polska. Dlatego, że pisząc o Polsce szlacheckiej, siłą rzeczy nie było konkurencji z Zachodu. No, nikt nie pisał takiej tematyce, żaden z tych kasowych, świetnych anglosaskich autorów. Więc siłą rzeczy takie opowiadania, takie książki miały trochę większe przebicie.
A to może powiedzmy jeszcze kilka słów o Dzikich Polach i okolicznościach powstania systemu, bo jak rozumiem, właściwie stworzenie przez ciebie systemu gry fabularnej wyprzedziło twój powieściowy debiut.
No tak, bo oczywiście nie mogłem nigdy z powieścią się przebić. Nie chciał drukować wtedy zupełnie. Wtedy jak się przychodziło do wydawnictwa, to się pytali, czy jest się agentem jakiegoś zachodniego pisarza, albo czy się pan nazywa Andrzej Sapkowski. Jak nie, to, że tak powiem, wskazywali drzwi. Różne dramaty były. Andrzej Pilip kiedyś nie chciał wyjść z wydawnictwa, bo wysłał ileś książek i na żadną mu nie odpowiedzieli. Chciał się wreszcie dowiedzieć, czy one się nadają do druku, czy nie. W każdym bądź razie po prostu no nie było szansy, żeby się z taką normalną książką, z powieścią czy zbiorą opowiadań gdziekolwiek przebić. W związku z czym stwierdziłem, że ponieważ bardzo popularne wtedy były gry te właśnie fantastyczne gry roleplaying, czyli gry fabularne, tłumacząc na polski, takie gry w odgrywanie ról, że napiszę taką grę, ale z Polski szlacheckiej. Dlaczego by nie? I dopiero jak to się ukazało i się sprzedało, no to po prostu wydawcy, mówię, sami zaczęli się do mnie zgłaszać, po prostu właśnie sama Alfa, wydawnictwo Alfa sama się do mnie zgłosiło po prostu po to, czy ja mogę napisać coś i coś mogę wydać i tak dalej.
To ja bym tu dostrzegał no, pewne wyprzedzenie epoki, bo wydaje mi się, że twój debiut taki ogólnotwórczy był bardzo współczesny, byśmy powiedzieli. Sam stworzyłeś sobie odbiorcę i to multimedialnie, zaczynając w jednym rodzaju przekazu, a dopiero później jakby doganiając swoją twórczość właśnie w opowiadaniach i powieści.
Tak, przy czym ja też trzeba pamiętać, że ja stopniowo też odchodziłem od fantastyki. To, co piszę dzisiaj z fantastyką, nie ma nic wspólnego, aczkolwiek jakieś tam motywy oczywiście fantastyczne są, no i wydaje mi wydawnictwo, które wydaje fantastykę na co dzień, więc jakby dlatego też jestem często traktowany jako autor po prostu książek fantastycznych. One fantastyczne nie są, to książki historyczne z pewnymi elementami fantastyki, no ale ta fantastyka, zwłaszcza jeśli piszę książki osadzone w średniowieczu czy w epoce nowożytnej, czyli w XVI, XVII wieku, no to ta fantastyka jest jakby naturalną częścią tych historii, tych przygód bohaterów tak naprawdę. A druga rzecz jest taka, też się chciałem od Sienkiewicza odróżnić. No, tak powiem, myślę, że Sienkiewicza wszyscy mają dosyć w Polsce i trzeba najpierw coś wymyślić, coś innego. Myślę, że połączenie właśnie historii i fantastyki jest dużo ciekawsze i nie jest to odrzucane przez współczesnego czytelnika.
Znaczy, bardzo dziękuję, że tutaj tak odważnie się przyznajesz do tych konotacji, gdyż wydaje mi się, że przynajmniej kiedyś no, recenzenci nie pozwalali ci wyjść z takiej szuflady takiego antySienkiewicza, właśnie rekonstruktora czy dekonstruktora i rekonstruktora tych opowieści doskonale znanych.
Na szczęście ta szuflada była duża.
No tak, ale czy to
można było w niej przeżyć.
Bo to było w miarę zrozumiałe w przypadku twoich sarmackich powieści, ale czy na przykład powróciło przy Zawiszy, że o, teraz Komuda pisze nowych krzyżaków albo antykrzyżaków?
Nie, ja przyznam szczerze, że ja zupełnie się Sienkiewiczem nie posiłkowałem. Znaczy też nie pisałem tej książki, to jest jakaś, nie wiem, antysienkiewiczowska wizja tego świata. No, ten Sienkiewicz no, po prostu już bym żył, umarł, no to jest stara rzecz. No, swoją rolę ta literatura spełniła. No, jest na pewno bardzo dobra literatura, to ja nie będę nigdy twierdził, że Sienkiewicz pisał źle. Ale problem jest też taki, że każdy pisarz historyczny w Polsce może albo pisać jak Sienkiewicz, a było takich autorów, jak kiedyś policzyłem, około 88. No dosłownie no, tyle powieści się ukazało o Polsce szlacheckiej po Sienkiewiczu. Możecie Państwo sprawdzić w Wikipedii, w różnych po prostu, na różnych stronach z powieściami historycznymi. I no, co z tego pamiętamy? Prawie nic. Znaczy jedna jest książka, która się wybiła zupełnie. To jest książka Józefa Hena Krimen, dlatego że właśnie Hen złamał konwencję, w tym sensie, że napisał taki troszeczkę szlachecki kryminał. No i to faktycznie było coś zupełnie innego. I tak to naprawdę no każdy, kto usiłował być epigonem tego Sienkiewicza, no to po prostu no padał i tyle. No. To teraz wiem, że znalazł się człowiek, który napisał czwarty tom trylogii, czwartą część trylogii tak naprawdę kiedyś, jeszcze w latach 90. i to się nie sprzedało. Teraz wiem, że znowu ktoś napisał prequel przed trylogią. Ja nie wiem po co i na co. Zupełnie bez sensu. Ale to nie są książki, które mają jakieś wielkie nakłady i nie są to książki, na które się czytelnicy rzucają. Czytelnicy raczej pragną czegoś nowego, jakiegoś nowego spojrzenia na tą Polskę szlachecką. Dla mnie tak naprawdę nie Sienkiewicz by jakąś taką wyrocznią latarnią tego, jak mam tam te czasy Polski szlacheckiej pokazywać, tylko jest taka książka, którą zawsze wszystkim polecam, chociaż ona jest gruba i ciężka i trochę dzisiaj trudna do czytania. To jest Prawem i lewem Władysława Łozińskiego. Władysław Łoziński to był naprawdę no, genialny historyk, genialny archiwista i kolekcjoner przy okazji, który żył we Lwowie w XIX wieku. I całe życie gromadził materiały różnych procesów sądowych. I wydał książkę o różnych zajazdach, awanturach, zwadach i różnych ciekawych postaciach właśnie ziemi przemyskiej, sanowskiej, ziemi lwowskiej, całego tego dogadanego województwa ruskiego, no czyli tak naprawdę z wschodniej części Galicji ówczesnej, w czasach Polski szlacheckiej. To jest taka kopalnia pomysłów, taka kopalnia różnych ciekawych postaci, z której ja też zacząłem czerpać pełnymi garściami, tak powstał Diabeł Łańcuski, powstała Czarna Szabla, stamtąd właśnie wzięła Jacka Dedyńskiego i różnych innych bohaterów. I to jest no, genialna książka, wydawana wielokrotnie, nawet znowiona teraz, nawet w XX wieku. Aczkolwiek polecam przede wszystkim te starsze wydania, to najfajniejsze wydania z 1956, już po Odwilży, bo ono jest nieocenzurowane, ale jest fajne, bo jest z pewnymi przypisami ze wszystkim po prostu. I tam jest bardzo dużo fajnych i ciekawych materiałów. I to jest przefajna książka, to jest polski Eastern. Polska, szlachecka, po prostu bez cenzury, ale ona też jest fajna, bo tak, Łysiński nie pisze, co za ludzie, co za czasy, co za obyczaje. Napisał oczywiście o tym awanturnictwie szlachty, o tych zajazdach, pojedynkach, zwadach, porywaniach panien, ale też o tych wszystkich wilczycach, o tych babach różnych niepokornych, strasznych jakichś sąsiadkach po prostu, co porywały ludzi, awantury zniecały. Ale widać jednak, że on ten świat lubi, że to jest taki trochę też gawędziarz, no to taki styl troszeczkę Rzewuskiego z pamiątek Soplicy, że też on trochę to też z przymrużeniem oka pisze i trochę też tak naprawdę z sympatią o tych niektórych bohaterach. I jest to naprawdę rewelacyjna książka do czytania. Ja z niej, ponieważ jest to tak naprawdę książka naukowa, no to jest z przypisami opatrzona wszystkim, tam są wszystkie odniesienia. To nie jest tak, że on sobie to gdzieś z głowy powymyślał, tylko to wszystko jest dobrze źródłowo umotywowane. Jest to doskonała podstawa do tego, żeby pisać o Polsce szlacheckiej. Ten Łosiński od razu mi się spodobał. Ja go poznałem na studiach zaraz, jak poszedłem. I to Jezus Maria, zakochałem się w nim po prostu do dzisiaj. Naprawdę to był wybitny historyk, często niedoceniany, ale przefajny.
Wspomniałeś już o tym, mówiąc o początkach swojej kariery pisarskiej i o twoich początkach no, mocno związanych z fantastyką. Teraz troszeczkę abstrahując od tego kontekstu wydawniczego, jakiejś atrakcyjności samej literatury i odbioru przez czytelników, czym właściwie się różni snucie tej historii, kiedy jest pisarz jest poddany tym wymogom historycznym, wymogom warsztatu historycznego, no a kiedy no, musi sam stworzyć własne zasady. Czym się różni tego typu twórczość i która no, mimo wszystko bardziej ci leży na sercu, gra w duszy?
Znaczy, to jest trudne pytanie oczywiście, ponieważ ja zawsze dla mnie taką podstawą w ogóle, żeby wymyślić fabułę, żeby wymyślić jakieś postaci, bohaterów, ich problemy, to zawsze tego szukam w źródłach historycznych. Nie zawsze znajduję. Na przykład do tego najnowszego mojego Zawiszy prawie nic nie znalazłem. W tym sensie, że o Zawiszy wiemy wszystko, że był wspaniałym rycerzem, że mamy jacht Zawisza Czarny, że mamy gdzieś, że tak powiem, szczepów harcerskich i drużyn imienia Zawiszy, ileś szkół, a nawet pomnik Zawiszy mamy nie jeden i mamy nie jedno boisko. Jak to w Garbowie, w którym się nic nie zmieniło od XV wieku, mam wrażenie, że jaka to jest dziura była, taka jest to dzisiaj. Ale po prostu tak naprawdę o tym Zawiszy mało co wiadomo. Mało co wiadomo dlatego, że mało źródeł historycznych o nim się, że tak powiem, zachowało. Ja, no proszę zobaczyć, nie ma w Polsce, poza oczywiście moimi książkami, ale to jest literatura, nie ma w Polsce wydanej oficjalnie biografii Zawiszy, takiej porządnej książki historycznej z przypisami po prostu wydanej przez historyka. Jest praca, z której korzystałem, chyba najwybitniejszego polskiego historyka od rycerstwa, Dariusza Piwowarczyka, który sporo Zawiszy tak powiem, zlepków, strzępów różnych wiadomości historycznych wyciągnął i to wszystko nam jakby tej pracy przedstawił, ale ciągle są w niej po prostu czarne plamy, znaczy białe plamy takie zupełnie, że nie wiadomo, co się z nim działo. Jedną z takich plam jest ta ostatnia wyprawa. No wiadomo, że był w tej wyprawie, no długo już napisał o niej dość ogólnie i wszystko, co wiemy o jego śmierci, to właśnie są kroniki Długosza. Natomiast materiały o Zawiszy muszą gdzieś jeszcze być. Tyle, że one wymagają bardzo precyzyjnych badań historycznych, których ja nie jestem w stanie zrobić. No przede wszystkim muszą być materiały w archiwach niemieckich, zwłaszcza austriackich. Dawne archiwa, dawne listy cesarza i króla Węgier Zygmunta Luksemburczyka. Muszą na pewno być źródła serbskie, dlatego że znalazłem cudem jakieś urywki serbskiego przewodnika właśnie po Golubaczu, gdzie Zawisza zginął. I tam były po prostu właśnie ciekawe szczegóły z tej wyprawy podane, które się odnosiły pewnie do jakiegoś po prostu do jakiejś książki serbskiej historycznej, no ale żaden historyk polski tego nie wziął, a tej książki nie mogłem nigdzie znaleźć, nie mogłem nigdzie kupić. Ja musiałem chyba do Serbii jechać tam w archiwach po prostu, albo w bibliotekach po prostu, że tak powiem, jej szukać. Na pewno też są źródła rumuńskie, czyli dawne wołoskie. Ale no, potrzeba jakiegoś naprawdę wielkiego historyka w Polsce, żeby po prostu wziął sobie, dostał granty naukowe i pojechał i tego wszystkiego poszukał. No nie mówiąc już o tym, że pewnie też są dokumenty tureckie, które by trzeba oczywiście ocyfrować, no i przetłumaczyć i po prostu wydobyć na światło dzienne. Dopóki tego nie zrobimy, to znaczna część tej wyprawy to jest właśnie fantastyka historyczna, ale przyznam szczerze, ja na przykład takie, że tak powiem, obszary historii lubię. Lubię odkrywać i samemu sobie wydedukować, co tak naprawdę się tam działo. Pomaga mi w tym też warsztat historyczny, bo jestem zawodowym w końcu historykiem, chociaż bez doktoratu nie miałem siły zrobić. Doktorat sobie wydałem po prostu jako książkę, nawet jest bestsellerem. Napisałem doktorat mianowicie o sztuce wojennej kozaków zaporowskich. No i jest to fajna frajda, zwłaszcza jeśli pisze się książkę historyczną, powieść, a nie pracę naukową, gdzie można sobie trochę fantazjować, można sobie trochę po prostu nie trzymać dyscypliny, tak powiem, naukowej, no bo w końcu to jest beletrystyka, a nie literatura naukowa.
Wydaje mi się, że do tej nawet, jeśli nie fantastyki, to pewnej legendy, te przysłaniającej rzeczywistość wrócimy, kiedy zaczniemy rozmawiać o Westerplatte, ale to może za chwileczkę. Czy mógłbyś coś powiedzieć o swoich czytelnikach? Znaczy, czy w ogóle istnieje jakiś odbiorca, dla którego piszesz? Czy jest to z założenia fascynat historii? Czy może być to zupełny laik, który sięgnie po twoje powieści zachęcony okładką czy tytułem chwytliwym?
Ja przyznam szczerze, jak patrzę na czytelników moich powieści, to ja mam przekrój od gdzieś 15, a nawet czasami 14 roku życia, od takiej młodzieży, która jest inteligentna i lubi czytać książki, aż to naprawdę ludzi po 7 miesięcy. Tutaj nie mam jakiejś takiej głównej grupy. No. Mogę powiedzieć geograficznie, gdzie moje książki się najlepiej sprzedają. Znaczy, patrząc po tym, gdzie ja jestem zapraszany na spotkania autorskie, też gdzie najwięcej jakby też mam jakichś czytelników i skąd na przykład ludzie do mnie piszą, jak po prostu różne jakieś filmy moje się ukazują na YouTubie czy na Facebooku. A mianowicie, jakbyśmy wzięli sobie dzisiejszą Polskę, odcisnęli na niej kontur w tej Rzeczypospolitej, to tam wszędzie w tym po prostu moje książki czytają. Najmniej ludzi czyta moje książki. Zachodnio-pomorskie, lubuskie, ten zachodni Śląsk, aczkolwiek Wrocław tutaj jest enklawą i Opole tak samo po prostu. A najwięcej oczywiście województwo białostockie, Ściana Wschodnia, białostockie, lubelskie i oczywiście podkarpackie. Bardzo słabo Mazury, Suwalszczyzna w miarę dobrze. To też jest ciekawe po prostu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
No to nie wiem, może to jakiś taki sygnał od tych czytelników, których jeszcze nie ma, żeby teraz napisać jakąś powieść o tam ziemiach odzyskanych albo coś takiego. To dość chwytliwy temat w ostatnich latach, zauważyłem wśród pisarzy powieści historycznych.
No tam po 45 roku na ziemiach odzyskanych był prawdziwy western, naprawdę tam były historie. Zresztą
no do tego właśnie chciałem nawiązać.
Prawo i pięść czy... już nie pamiętam, no jeszcze było kilka takich filmów dosyć ciekawych i powieści zresztą też jakby, które się po prostu działy właśnie po wojnie. Ale no jest to ciekawy temat. Nie wiem, czy ja do niego będę miał siły jeszcze, żeby wrócić po prostu i żeby się tym zajmować, bo mam też sporo innych planów wydawniczych.
To skoro już o tym wspominamy, skąd się wziął, mówiąc brzydko, tak szeroki rozrzut twoich zainteresowań? To znaczy pisanie powieści o XV wieku no dość radykalnie się różni od pisania o kampanii wrześniowej, o wieku XX.
Tak, różni się oczywiście, ale trzeba też pamiętać, że no nie można pisać ciągle, no nie mogę pisać o XVII wieku, dlatego ten XVII wiek już, niego mówiąc potocznie, no zgłupiał po prostu i zwyczajnie. Już tylko w kółko pisać książki o warchołach, o różnych bitwach, o husarii, o szlachcie polskiej, no to musiałem sobie tego odpocząć. No i pierwsza oczywiście książka jakby innego cyklu to był oczywiście Hubal. Ale Hubal też powstał w bardzo ciekawy sposób, ponieważ jakby pierwszą osią w ogóle tej książki to było opowiadanie. Fabryka Słów miała kiedyś stworzyć antologię o II wojnie światowej. No i zaproponowali mi, żebym napisał opowiadanie. Napisałem opowiadanie, którym się oczywiście rozrosło w mikropowieść, o przygodach dwóch łanów w 1939 roku w czasie kampanii wrześniowej, którzy znajdują magicznego konia. I na koniec spotykają Hubala. Ale ponieważ ta antologia się nie ukazała, a to opowiadanie tam miało dobrze ponad 120 stron, to w sumie to naprawdę mikropowieść była, no więc wydawca mi zaproponował, że może bym napisał powieść po prostu z tego. No bo już tak jest to dużo, to dołożę jeszcze 300 tysięcy znaków i będzie fajna książka, po prostu wyjdzie i wszystko zrobimy.
No chyba troszkę więcej dołożyłeś.
No tu milion znaków jest. To jest najgrubsza książka, jaką napisałem. Chociaż nie, najgrubsza książka to jest Przewodnik Pułkówki Staropolskiej, który już jest złożony i wyjdzie w przyszłym roku. Podobała jeszcze więcej. Ale nie wiem, czy nie będzie skrócony, albo nie będzie podzielony na dwie części, bo jest straszliwie gruby. Natomiast zacząłem to pisać, no ale tak sobie właśnie myślę, no ale kto mógłby być bohaterem? No jakiego bohatera znaleźć, żeby był taki naprawdę poruszający czytelnika, że to nie jest jakiś zwykły człowiek, a jednak postać historyczna, ale postać tragiczna, postać taka, z którą się no, wiąże bardzo dużo emocji historycznych. No i oczywiście znalazłem, że to powinien być Mario Dobrzański, no Hubal. Wziąłem sobie książki, oczywiście wszystkie o jego życiorysie, przeczytałem jego życiorys, przeczytałem wspomnienia Alickiego, przeczytałem wspomnienia Hubalczyków. Od razu wiedziałem, że Hubal jest ocenzurowany. W tym sensie, że oczywiście wszyscy pamiętamy, że był ten film Poręby, stary, z 1972 roku. On ma tyle samo ten film ma lat, co ja. Znaczy on wyszedł w 1973, no nie, ale w 1972 był nakręcany. No i problem z tym filmem jest taki, że ten film jest jednak straszliwie okaleczony. Znaczy okaleczony. No, przedstawia taką nieprawdziwą wersję też dziejów Polski. Ja wiem, że jest legenda z tym Porębą, że to był film, na który tam Jaruzelski dał zgodę, żeby pokazać scenę wejścia do kościoła tych łanów. I chyba tak było, chociaż nie jestem pewien, bo Filipski mówił, że to jest raczej legenda. Ryszard Filipski, który miał Hubala. Ja go miałem, tak powiem, przyjemność poznać. No i teraz problem był taki, że czego Poręba nie pokazał w tym filmie. No nie pokazał oczywiście 17 września, bo przecież pierwsze walki 110 Pułku Łanów, w którym służył Hubal, w 1930 roku to były walki z bolszewikami, tak naprawdę. Tak naprawdę nie z bolszewikami, tylko z żydowską czerwoną milicją w Ostrynie w Jeziorach, która zaczęła. No tam po prostu no, taki mały wojen był na kresach. No, rzucili się po prostu komuniści, w większości Żydzi, w części Białorusini, po prostu na wojsko polskie zaczęli porywać żołnierzy, mordować, strzelać do nich z tyłu. No i się nasze wojsko z tym rozprawiło. Druga rzecz, która, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, żeby ten Hubal jest dostępny normalnie na YouTube nawet, w tym serwisie, że Hubal jest strasznie antykawaleryjskim filmem. Że tam non-stop są takie sceny, że gdzieś ci łani, nie tylko łani, ale to powiedzmy ci kawaleryści Hubala, bez przerwy się dostają pod ostrzał niemieckich karabinów maszynowych, albo wjeżdża niemieckie samochody pancerne, których w tej całej obławie to było łącznie dwa, jak policzyłem, no może cztery po prostu jeszcze jakieś liczymy, które tam nie mogły dojechać. I oczywiście są rozstrzeliwywani z karabinów maszynowych. Co jest totalną bzdurą, to jest dalszy ciąg jakby takiej czarnej legendy kawalerii wrześniowej, ponieważ nic takiego nie miało miejsca. W całej historii oddziału Hubala nigdy nie było tak, że kawaleria na jakieś karabiny maszynowe szarżowała. Mało tego, dzięki temu, że ta część tego oddziału miała konie, udało im się Niemcom wyrwać. Po prostu dzięki tego, że szybko się mogli przemieszczać, bardzo szybko mogli tej niemieckiej obławy unikać i Niemcy, którzy generalnie nie umieli tych obław przeprowadzać, no po prostu nie byli w stanie tego oddziału zlokalizować. Natomiast piechota przypadła. Piechota została okrążona, po prostu wbita w większej części po prostu przez Niemców i tak się skończyła jakby legenda części tego oddziału. Natomiast jedyny moment, jedyne takie wydarzenie, gdzie po prostu patrol jazdy polskiej dostał się pod ogień Niemców, no to jest bitwa pod Szałasem Starym, gdzie po prostu wpadli łani w bagno między dwoma wsiami. No i Niemcy ich dogonili na motocyklach, faktycznie rozstawili karabin maszynowy, zaczęli bić, zabili tam kilka koni, kilku ludzi. Tam bodajże tylko Ben Morawski się żywy chyba z tego wydostał. No ale to był przypadek po prostu, no wpadli, ugrzęźli w bagnie. Szarża Hubala pod Wólką na Niemców. Niemcy zbaranieli, po prostu uciekli. W ogóle Hubal przejechał się przez całą wieś, gdzie stała niemiecka piechota zmotoryzowana. W ogóle nic Niemcy nie byli w stanie zrobić. Wyrwanie się z obławy 2 kwietnia to też przeskoczyli przez szosę po prostu, gdzie stali Niemcy. Niemcy zgupili ze strachu, w ogóle nie byli w stanie nawet strzelać po prostu, jak zobaczyli nagle kawalerzystów. No to są fakty historyczne. A u Poręby non-stop mamy po prostu te konie, już niemieckie są sceną na koniec, że Niemcy te konie złapane po prostu tam wpuszczają do tego całego tego, do tej zagrody, właśnie gdzie potem przynieśli Hubala. To też miało być symboliczne i to taka komunistyczna propaganda była po prostu, że koniec był tej epoki całej, że już nie ma tam koni, nie ma kawalerzystów, wszystko się skończyło i tyle. Nic takiego nie było. Nawet Niemcy tych koni nie potrafili złapać. Zginęły 2 konie w tej ostatniej potyczce. Zginął koń Hubala i zginął koń jego tego właśnie luzaka. Reszta koni faktycznie uciekła, ale później zdaje się tam ci łani połapali, ale Niemcy też nie byli w stanie ich złapać po prostu. Połapać konia w lesie to dla piechura niemieckiego, żandarma SS to była bardzo ciężka sprawa. No także to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. No a Poręba to pokazał zgodnie z wymogami takiej, można powiedzieć, komunistycznej propagandy. No i to są też jedne z przyczyn, między innymi, dla których tą książkę napisałem. Na pewno chciałem wreszcie napisać książkę bez żadnej cenzury, no bez jakiegoś wpływu komuny, którą bym czuł na karku po prostu, że muszę jakoś pisać tak, a nie inaczej, bo po prostu ta książka się nie ukaże. Ja strasznie współczuję w ogóle pisarzom, którzy pisali w czasie komuny, bo po prostu ja wiem, jakie oni piekło mieli. No oni musieli wszystkim, co napisali, myśleć o tym, co zrobi cenzor, co cenzor wyczuje po prostu, czy wyczuje, czy nie wyczuje. Czy coś tam jest po prostu antykomunistycznego, czy nie, czy zatrzyma to, czy nie. I nawet jak pisali książki w starożytnym Rzymie, co wielu z nich uciekało w antyk, w średniowiecze, to też musieli to wszystko po prostu mieć jakby na uwadze. No, natomiast ja chciałem do chwili napisać już zupełnie bez żadnych nacisków, bez żadnych po prostu, że tak powiem, jakby wtrętów też ideologicznych. Szeroko, z rozmachem, bo ja lubię z rozmachem pisać. Nie lubię się tam rozmieniać na drobne po prostu. Myślę, że napisałem. No. Ja powiem szczerze, to jest straszna książka w tym sensie, że ja strasznie na zdrowiu podupadłem po tej książce. Ja jestem prawie i psychicznie, i trochę fizycznie też kaleką. Ja się dorobiłem po niej strasznych tych choroby stawów po prostu, bo siedziałem 3 miesiące w fotelu i pisałem. Napisałem 1 000 000 znaków po prostu w 3 miesiące. Nie poprawiałem tej książki. To wiem, że pisarz tak nie powinien robić, ale tak nie miałem siły po prostu. Tak byłem rozgotany tą śmiercią Hubala i po prostu tą całą tragedią wrześniową i losem tego oddziału, że tak naprawdę jak skończyłem ją pisać, to ją wysłałem po prostu do wydawnictwa i nigdy już do niej nie wróciłem. Po prostu, oczywiście, no wiadomo, że ja też nie robię błędów jakichś takich jak początkujący pisarz, więc tam redaktorka nie miała ze mną dużo problemów. Ten czasem jakiś błąd znalazłem taki, że gdzieś nazwisko było pomylone, przekręcone czy coś, no to żeśmy sobie wyjaśnili jakby po prostu, ale generalnie nie redagowałem tej książki, co jej pewnie wyszło na dobre. W tym sensie, że to jest taki troszeczkę zapis, można by powiedzieć, z pola walki, taki zapis reporterski po prostu. Dlatego też tak się pewnie dobrze czyta. No i dlatego też dobrze się sprzedaje, no nie powiem.
Skoro już konkretnie mówimy o Hubalu, to mam kilka pytań, a właściwie oczekuję takiego autorskiego wglądu czy zdradzenia. Właściwie co chciałeś tą powieścią przekazać, czy jaki element historii, jaki aspekt życia tych ludzi walczących we wrześniu 1939 roku chciałeś przybliżyć czy przetłumaczyć na współczesny język, bo tak czytając pierwszy raz Hubala, no to wychwyciłem 3 takie najmocniejsze elementy, które w pewien sposób tłumaczysz, przekładasz na język współczesny. No to z jednej strony ta autentyczna rozpacz tych ludzi, którzy nie mogą uwierzyć w upadek II RP. Coś, co nam czasami się, no znaczy może dla nas historyków, którzy porównują chociażby taką nieco bombastyczną propagandę II RP z no, tragiczną rzeczywistością wojenną, no może jest bliższe, ale nadal ciężko nam czasami zrozumieć, jaki to był szok dla ówczesnych, zwłaszcza dla żołnierzy. No, drugą sprawą oczywiście jest sam honor oficerski, tak traktowany tak bardzo, bardzo dosłownie i nie mający chyba już dzisiaj żadnego takiego odpowiednika. Ale trzecią sprawą to są po prostu konie. I tak się zastanawiam, tak, czy w ogóle Hubal jest, nie jest zbyt hermetyczną lekturą dla kogoś, kto nigdy nie siedział w siodle.
Myślę, że trochę jest niestety, ale też problem jest taki, że pisać o Hubalu, nie pisać o koniach, no to znaczyło, żeby nie znać Hubalu. No, ktoś, kto nie siedział na koniu, ja mam 2 własne konie i jeżdżę, zresztą pewnie jutro się nie wybiorę, bo boleję, ale pewnie w niedzielę moją starą kobyłę będę musiał siodłać i coś tam z nią zrobić w polu. Ale generalnie rzecz biorąc, po prostu nie znając się na koniach, nie poczuje się klimatu Hubala, nie poczuje się samego Henryka Dobrzańskiego po prostu, no bo on całe życie był związany z końmi. No nic na to nie poradzę. No, ja też mam nadzieję, że te wtręty końskie nie są takie straszne. Ja mam wrażenie w ogóle, że i tak na przykład z tym, co Wańkowicz napisał o Hubalczykach, tam więcej jest o jakichś chorobach końskich, nie chorobach, jakieś mieli, Boże, zołzy, nie zołzy, jakieś mieli tam parchy na tych koniach. On to wszystko popisywał. Ja już to ominąłem, już uznałem, że dosyć, to nie jest podręcznik weterynarii dla czytelnika. Natomiast bez konia się tego nie zrozumie. No, koń kształtuje człowiekowi wyobraźnię, kształtuje przestrzeń. Ja chyba wszystkie najlepsze książki zacząłem pisać dopiero jak sobie konia kupiłem. Chociaż ja jeździłem też dużo wcześniej, więc to nie jest tak, że jeździłem właściwie od zawsze. Także po prostu inaczej się świat widzi, jak się na konia wsiądzie, po prostu jak się nawet tego konia ma i się czuje, że on tam jest gdzieś po prostu. Oczywiście, że musi być to normalny koń, jest jakiś sportowy, że służy tylko do tego, żeby sobie 15 minut ujeżdżalnie pojeździć. No to jest koń, który będzie usiadłać i jechać w przestrzeń, w Polskę po prostu. To wtedy on dużo zmienia w człowieku. Znaczy ja na pewno napisałem, szczerze mówiąc, uczciwie, nie zastanawiałem się nad tym, jakie będą przesłania tej powieści. Natomiast to, co chciałem w niej pokazać na pewno, co też i Poręba pokazał w filmie, akurat to mu się dobrze udało, to jest ten taki dramat tych ostatnich żołnierzy polskich, tych ułanów po prostu na tle tych chałup polskich, tych słoneczników, tych żółtych drzew, tej jesieni po prostu, która się kończy, tej takiej ostatniej kończącej się Rzeczypospolitej po prostu, tego świata, który odszedł, już nigdy potem nie wrócił. Bo on nie wrócił już nigdy, to tam koniec, skończyła się pewna epoka wtedy w 1930 roku. Zaczęła się nowa i tyle. I ten obraz akurat w Porębie fajnie wyszedł. Jak się ogląda kadry z filmu czasami, właśnie tam ten Hubal z tymi chłopami, ten Hubal z tym wójtem, z księdzem, po prostu na tle tych chałup Tileczyzny po prostu północnej, to jest taki no, niesamowity obraz, który mi to utkwił w pamięci od czasu, kiedy jako dziecko jeszcze ten film obejrzałem. A druga rzecz, że chciałem trochę dać też nadziei, no, że cóż, no, Dobrzański pokazał, że się można bić dalej. No, oczywiście jest straszliwa jest moja polemika też z Piotrem Zychowiczem, bo Piotr Zychowicz uważa, że chyba był mordercą prawie. Znaczy w tym sensie, że przez niego spacyfikowano i zniszczono ileś wsi. Tak to jest prawda, ale dokładna lektura dokumentów niemieckich pokazuje, że te wsi i tak by były spalone, tylko spalili po prostu inne. Niemcy i tak mieli rozpocząć w kwietniu i jeszcze w marcu 1940 roku po prostu akcję pacyfikacyjną na terenie Generalnego Gubernatorstwa i tak mieli w założeniu ilość spalić, ilość ludzi aresztować, ilość chłopów rozstrzelać. A rozstrzelali wcześniej, pamiętajmy, już jakieś, nie wiem czy nie 100 tysięcy ludzi, bo przecież zrobili całą akcję związaną z inteligencją, zrobili wywózkę, zrobili rozstrzeliwania masowe też Polaków na terenach zagarniętych do Rzeszy. Od grudnia już masowe normalnie egzekucje. I czy Hubal by walczył, czy nie walczył, to by nie miało żadnego znaczenia. Tak samo by oni to robili, co robili. To nie było tak, że po prostu pacyfikacje były, bo Hubal jakby wystąpił, tylko przez to, że wystąpił Hubal, no to akurat stwierdzili, że spalą te wsie po prostu, które w domyśle Hubala wspierały. Ja polecam taką książkę Jacka Lemparskiego właśnie, Hubal, mity i legendy. I tam jest to wszystko wyjaśnione. To jest książka naukowa z przepisami też, bardzo dobra. I jest tam właśnie walka z tym szkodliwym mitem tego, że Hubal jest winien tak naprawdę wszystkiego, że powinniśmy tylko siedzieć, no i co, czekać, aż Niemcy nas wyrżną. Niemcy i tak przyjdą i będą rozstrzeliwać i wyciągać wszystkich. No tak samo jak dzisiaj, przepraszam bardzo, na Ukrainie. Dobrze, przychodzą gdzieś Rosjanie, no i co? Nic nie robić? No to i tak będą ludzi rozwalać, katować, zabijać z czystej swojej bezmyślnej ruskiej złośliwości, po prostu jak robili w Buczy, jak robili w Irpieniu i w tych innych zajętych miejscowościach. I teraz no, można albo się bronić i jeszcze paru ich rozwalić i pokazać im, że to nie jest tak prosto, albo po prostu dać się zależnąć. No. I to samo, co mieliśmy po 1939 roku. Inna rzecz też, trzeba pamiętać, że Dobrzański się nie spodziewał, że aż taka będzie reakcja Niemców, dlatego że nikt się nie spodziewał w 1939 roku, że Niemcy będą się dopuszczali takich morderstw i bestialstw. No, wszyscy pamiętali jeszcze armię niemiecką z 1915 roku, gdzie niektórzy nawet przyjmowali ją jako wybawicieli, bo się okazało, że Niemcy byli o wiele bardziej kulturalni niż Rosjanie. I sądzono, że owszem, wojna będzie brutalna, krwawa, ale że jednak będzie prowadzona na pewnych zasadach honorowych. Okazuje się, że jednak nie. To dla Hubala też było szokiem. Kiedy się dowiedział o pierwszych pacyfikacjach, też natychmiast zmienił miejsce stacjonowania w oddziału. W ogóle wycofał się ze wsi, zaczęli stacjonować po prostu w lesie, w ziemiankach i po prostu starali się w ogóle nie stykać z miejscową ludnością, po to, żeby po prostu nie było tak, że Niemcy jakieś podejrzenia wezmą i po prostu będą stosować represje.
Skoro wspominam już o kontrowersjach, no to nie da się ukryć, że twoja kolejna powieść tego cyklu, Westerplatte, która, no ja nie pamiętam, żeby wzbudziła wśród recenzentów jakąś no bardzo ostrą polemikę, nie byłeś tam wyklinany od no właśnie odbrązawiaczy historii, czy nie zarzucano ci szarganie honoru polskiego munduru.
Dostawałem listy, nie wiem czy prawdziwe, że tam co pan narobił, że ojciec zawału dostał, się dowiedział, że major ten Sucharski nie dowodzi na Westerplatte. No.
No ale no, nie da się ukryć, że jest to powieść, która bardzo mocno dyskutuje z pewnymi mitami bohaterskimi. Czy to jest jakaś, nie wiem, świadoma, czy tak po prostu wyszło, pisząc tę historię, czy to jest jednak świadome, no można powiedzieć, troszeczkę rozkruszanie tych mitów przez Wańkowicza jeszcze stworzonych?
To są mity stworzone przez Wańkowicza, ale przede wszystkim przez komunistów, dlatego że komuniści potrzebowali mieć taki mit, żołnierzy też, no żeby jednak ten wrzesień jakoś bronić. No, to też nie było dla PRL-u dobrze, jednak żeby mieć w historii to, że ta Polska tak nagle się zawaliła i tak padła w 1939 roku. Zawsze ktoś mógł powiedzieć, że skoro tak Druga Rzeczpospolita padła, no to ta PRL-owska to padnie w ogóle jeszcze w parę godzin. Ale generalnie rzecz biorąc, no starali się jednak w pewnym momencie to bohaterstwo jednak żołnierza tutaj podkreślać. Natomiast starali się oczywiście nie podkreślać bohaterstwa oficerów, zwłaszcza tych, którzy mieli prawomyślne pochodzenie. A z dwóch dowódców Westerplatte, no to pamiętajmy kapitana Dąbrowskiego i oczywiście Sucharskiego. Sucharski miał lepsze pochodzenie dla komunistów, a poza tym umarł. Umarł w 1946 roku, więc już po prostu można było wszystko mu przypisać. Sucharski wcale dobrego pochodzenia nie miał, czy pochodzenia, życiorysu. Dlaczego Sucharski pracował w wywiadzie z kolei II Rzeczypospolitej? I to było jeszcze, to było ukrywane oczywiście przez oficjalnych, że tak powiem, jego biografów. Ale pochodzenie miał chłopskie, no więc to oczywiście dobrze było podkreślać, było to bezpiecznie, no a nie kapitan Dąbrowski, który był synem generała i arystokratki węgierskiej. No. Natomiast przyznam szczerze, ja no celowo też podkreśliłem tą kontrowersję, bo wiedziałem o niej po prostu. No co zrobić? No, piszę książki dla kontrowersji, nie piszę się po to, żeby po prostu pisać komuś kolejną laurkę. Natomiast powiem, dlaczego Westerplatte nie wzbudziło takiej wielkiej polemiki. Powiem dlatego, że po prostu oparłem się na opracowaniach naukowych. No to, że major Sucharski się załamał 2 września i po prostu został przywiązany do łóżka i tam podano mu środki uspokajające, nie był w stanie dowodzić, a Dąbrowski przejął dowodzenie, to ja sobie tego nie wymyśliłem, tylko są dwie poważne książki naukowe. Jest pierwsza książka Mariusza Borowiaka, to możecie Państwo sobie zobaczyć, Tajemnica Westerplatte. Pełna książka z przepisami, z aparatem źródłowym, w kilku wydaniach nawet, gdzie Mariusz Borowiak, no wprost, no to jest historyk zajmujący się właśnie historią polskiej floty, obroną Wybrzeża w 1960 roku, historyk zawodowy, gdzie on podaje wszystkie argumenty, dlaczego tak się stało po prostu i podaje między innymi też i źródła historyczne i wspomnienia tutaj tego, po prostu jednego z oficerów na Westerplatte i podaje po prostu też nawet źródła niemieckie. I z tego wszystkiego no się obraz wyłania jednak po prostu nie za ciekawy dla Sucharskiego. Druga książka, na której się oparłem, to jest Wójtowicza Podchorskiego, a to jest, nie wiem czy jeszcze w tej chwili ten urząd pełni, ale to jest dyrektor oddziału Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte, chyba też jeden z większych specjalistów od Westerplatte. No i on też wydał książkę po prostu, Obrona Westerplatte, gigantyczna kompozycja z dokumentami, ze źródłami, też ze zdjęciami. I twierdzi to samo, więc no mówię, ja sobie tego nigdy bym nie pozwolił na coś takiego, żeby sobie to wymyślić i żeby po prostu tutaj na kogoś, kto był uznawany za, no powiedzmy, bohatera albo za dzielnego człowieka, żeby po prostu sobie nagle, tak powiem, na skutek mojego widzimisię literackiego jakiegoś po prostu rzucać jakieś kalumnie. Ja powiem tak, w ogóle tak naprawdę Sucharski, o czym ani Wójtowicz, ani Borowiak nie piszą, ale to wychodzi ze źródeł tak naprawdę. Sucharski też spełni swoją rolę, dlatego że po prostu tak jak pisze, w pewnym momencie Dąbrowski zwariował. Znaczy Dąbrowski by się bronił do końca, a ten koniec skończyłby się taki, żebyśmy mieli faktycznie tam polskie Termopile, żeby wszyscy zginęli. Ale wszyscy by zginęli nie w walce z wrogiem, bo Niemcy by nie robili szturmów kolejnych, tylko po prostu Niemcy zaczęli systematycznie z haubic, nawet bo ten pancerny Schleswig-Holstein się do tego nie dawał, ale normalnie podprowadzili haubice 155 mm, zaczęli ostrzeliwać po prostu dosłownie metr po metrze wszystkie fortyfikacje, wszystkie po prostu cały teren Westerplatte po kolei i ten ogień przesuwać. I zaczęli rozstrzeliwać koszary. W koszarach już zaczęły te pociski bardzo blisko padać, wybuchać, naruszać konstrukcje. Zaczęli ginąć ludzie i tak naprawdę gdyby po prostu ta obrona jeszcze potrwała parę dni później, no to byśmy mieli 100 trupów tam i tyle. No i Sucharski odzyskał jakby pewnie władz umysłowych po to właśnie, żeby zrobić to, co chyba powinien, że po prostu po tych 7 dniach no, zarządzić kapitulację. No i słusznie to zrobił. I z tego, co wiem ze wspomnień różnych obrońców Westerplatte, którzy nawet jak tutaj kapral Skowron chociażby na łożu śmierci to powiedzieli, to są wszystko takie, no nie są to oficjalne źródła historyczne, no ale on na przykład chwalił Sucharskiego właśnie za to, że Sucharski faktycznie no, został pozbawiony dowództwa, ale oprzytomniał w porę. W porę już wszystkich jakby ich uratował po prostu, że się poddał wtedy, kiedy tamtych po prostu zabitych było jeszcze 15, już nie wiem dokładnie, ale to w książce podaje po tych 7 dniach. No i dzięki temu też to Westerplatte stało się legendą, a nie stało się z Westerplatte tak jak na przykład z pozycją obronną polską pod Nowogrodem na na północy Mazowszu, po prostu koło Wizny, gdzie wszyscy zginęli, bo się bronili po prostu do końca, a Niemcy po prostu też ich wszystkich wymordowali później w rozsieczeniu oporem, bo się bunkry nie chciały poddać po prostu. Więc tak też ta historia wygląda. Ona ma swoje drugie dno. Tu na wojnie nic nie jest czarne, nic nie jest białe, ale też nie jest tak, że człowiek, który jednego dnia w wojnie 20 roku dostawił tutti militari, 20 lat później znowu będzie bohaterem. Niekoniecznie. Znamy zresztą tak naprawdę przypadki znacznie gorszego załamania nerwowego niż Sucharskiego. No, znamy po prostu przypadki dezercji wśród generałów polskich w 1940 roku. Generał Rummel, który uciekł, zostawił oddziały. Dom Biernacki przecież, który całą grupę armii zostawił i po prostu wyjechał do Warszawy, za co powinien być, nie wiem, no, rozstrzelany po prostu tak naprawdę. To są takie niestety przykre, że tak powiem, dzieje wojny. No, na wojnie, mówię, nie ma białych i czarnych postaci. Albo jest się tchórzem, albo bohaterem, ale czasami zupełnie przez czysty przypadek.
Skoro właśnie już o tych, no właśnie, bohaterach dość dobrze zakorzeniony w takiej naszej pamięci zbiorowej, już troszeczkę poddanych bardziej legendzie niż opisie historycznym, to jakim dla ciebie przeżyciem po prostu jako dla twórcy było no właśnie naruszanie tego wizerunku, przede wszystkim tworzenie z ludzi, którzy mają bardzo dobrze przyporządkowany już wizerunek zbiorowej pamięci, no, bohaterów z krwi i kości, którzy przede wszystkim się uczą. To też wydaje mi się dość szokujące w tej lekturze właściwie wszystkich trzech wrześniowych powieści, że ci główni bohaterowie nie są wcale tacy niezłomni i pewni swoich decyzji, tylko oni właśnie ponoszą takie dość bolesne porażki i nawet wyciągają wnioski ze swojego postępowania, chociażby ten wspomniany Hubel, który jednak zmienia w twojej wizji, no co jest oczywiście zgodne z tego, co wiem historycznie, swoje podejście do walki, no właśnie słysząc o tych pacyfikacjach, o jakby zaostrzeniu terroru ze strony okupanta, czy też, no jak mi się wydaje, także to też jest najmocniejszy element trzeciej twojej powieści z tego cyklu Wizny, to znaczy na ile ten pomnikowy bohater, którego teraz chyba, nie wiem, pamiętamy przede wszystkim przez pryzmat piosenki Sabatona, a nie historycznej postaci, sam nie jest jednak pewny swojego działania, sam cały czas poddaje wątpliwość to, czy jeszcze warto. Jakie to było wyzwanie dla ciebie, skruszenie we własnej głowie
To straszny stres jest do mnie, przyznam szczerze, uczciwie. Znaczy, nie takie jak piszę, powiedzmy, nie wiem, o XV wieku, o średniowieczu, o XVII wieku, bo to są już postacie stare, to można z nimi dużo zrobić tak naprawdę. Nie czujemy ich, tych bohaterów, tych ludzi, jakby naszymi zmysłami. To jest bardzo zamieszana historia. Natomiast przy tych książkach z II wojny światowej, no to Jezus Maryja po prostu, to jak patrzenie w twarz umarłym, ale przyznam szczerze, że ja zachowuję się zawsze uczciwie, w tym sensie, że ja nigdy nie zrobię tchórza z kogoś, kto tym tchórzem nie był. To znaczy, ja się trzymam źródeł historycznych. Jeśli mam przykład wyraźne źródła historyczne i wyraźne po prostu tutaj po prostu dokumenty, na przykład w Hubalu, że ktoś był współpracownikiem Niemców albo był bandytą i go rozstrzelali. I to wyraźnie jest napisane na przykład w dwóch źródłach historycznych, taki jest wymóg historyczny, no to o tym napiszę. Ale jeśli mam jakieś wątpliwości, że jest jakaś postać, to tego nie robię. Także u mnie bardzo często te postacie negatywne, a nawet bardzo negatywne, to są postacie wymyślone przeze mnie. Tak też jest w Hubalu. To są postacie wymyślone przeze mnie, zupełnie nie mające nic wspólnego z jakimiś prawdziwymi ludźmi. No wiadomo też, no, pisząc książkę też trzeba pisać te złe charaktery czarne po prostu. Generalnie rzecz biorąc, nie jest tak, że ja tutaj po prostu bym zmienił komuś na siłę, że tak powiem, przypisał czyny, których nie popełnił. No miałem taki na przykład właśnie z tym Westerplatte też przykład tego, czego nie zrobiłem w Westerplatte, bo na Westerplatte był na przykład radiotelegrafista, niejaki Rasiński, bodajże Kazimierz, to jest opisane w książce, o którym Wójtowicz Podchorski napisał w tej swojej książce naukowej, że był agentem Abwery. Albo Gestapo po prostu. I on tak naprawdę zdradził, wydał wszystkie książki, klucze, wszystkie książki kodowe, bo była taka właśnie przykra sytuacja, że po kapitulacji Westerplatte Niemcy znaleźli po prostu książki kodowe. Co nie powinni by zrobić, Rasiński powinien je zniszczyć, ale też nie wiadomo, czy te książki zostały zniszczone, czy nie zniszczone. To są niejasne sytuacje i Wójtowicz Podchorski też tego nie był w stanie udowodnić. To znaczy, no nie przedstawił moim zdaniem przekonujących dowodów, że ten Lasiński po prostu zdradził, że to faktycznie był agent. Oficjalnie jest tak, że Niemcy go po prostu zamęczyli, że go zaczęli przesłuchiwać, torturować, bo chcieli właśnie od niego wyciągnąć różnych informacji. Jako człowiek obsługujący radiostację, no tam dużo rzeczy tajnych przechodziło, dokumentów przez jego ręce. I go zamęczyli, zamordowali po prostu. Natomiast Podchorski pisze, że nie, że on tak naprawdę mu zmienili życiorys i on żył dalej jako po prostu Niemiec. No tylko nie ma na to dowodów. I ja tego nie opisałem. No nie będę przy tak miałkich jak dowodach winy, po prostu rzekomej, no niszczył człowieka, który ma jakąś swoją rodzinę, też ma po prostu, był jednak uznany za Westerplatczyka i po prostu no nie ma dowodów na to, że tak rzeczywiście zdradził. Także ja takich rzeczy też uczciwie mówiąc nie robię. Jeśli u mnie jest jakiś zdrajca, to jest to zdrajca prawdziwy, w tym sensie, że uznany oficjalnie za po prostu złego człowieka.
A skąd wzięła się twoja fascynacja właśnie ludźmi pogranicza, czy chociażby postać tego generała z Hubala, no właśnie, który tkwi troszeczkę pomiędzy tymi światami niemieckim, polskim, czy chociażby te wątki no, Niemców wspominających czasy właśnie no, jeszcze cesarstwa i swoje związki z Polską dużo przyjaźniejsze. Dlaczego wyeksponowałeś tak bardzo te motywy w tym cyklu powieściowym?
No też jest to jest prawda, no to są takie po prostu motywy, że też nie wszyscy Niemcy byli mordercami. Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze w 1939 roku, mimo że armia niemiecka dopuściła się różnych mordów i pozabijała różnych tak naprawdę, no ileś wsi spacyfikowała od razu 1-2 września, jak chociażby wieś Parzymiechy pod Częstochową, czy chociażby w Szymankowie Pomorskim po prostu zabili ludzi po prostu na stacji czekających na pociąg. No to jednak też byli w armii niemieckiej oficerowie wychowani w takim, powiedzmy, pruskim drylu, który jednak, no mieli to honorowe podejście po prostu do walki. Szczerze mówiąc, w 1939 roku jeszcze większość nawet była takich, tylko że po pierwsze tak, ten korpus oficerski niemiecki jednak rozrywała rywalizacja względem Hitlera i to, że jednak władze wojskowe, przede wszystkim państwowe, dały przyzwolenie na to, tak naprawdę. Znaczy, bo Niemcy po prostu i zwyczajnie dali przyzwolenie po prostu na pacyfikację tutaj Polaków. Rozstrzelała oczywiście propaganda, była antypolska, pamiętajmy też przed wojną, że Niemcy to wkraczali po prostu nienawidząc nas po prostu jakoś potwornie. No pamiętajmy, że przecież oficjalny powód to był taki, że Polacy napadli na radiostację w Gliwicach. No to oficjalnie było podane, więc od tego się jakby niby rzeczywiście ta wojna miała zacząć. Oczywiście to kłamstwo stało po wojnie obalone i w czasie wojny też nikt nie wierzył, ale no oficjalnie to Niemcy wkraczający do Polski to nie wiedzieli, że wchodzą do kraju bandytów po prostu, którzy gnębią mniejszość niemiecką i którzy są niebezpieczni, podstępni i niehonorowi. Natomiast no, są na przykład takie ciekawostki, jak przy Wilnie mi wyszło, że na przykład generał Guderian, do czego się nie przyznaje w żadnym swoim poetiku, który napisał, umiał po polsku. Zresztą on się urodził w Chełmnie. Później oczywiście ta rodzina się przeniosła jeszcze, on się przeniósł zresztą z Chełmna, no, jak służył w armii, no, to dostał różne stanowiska. Ale generalnie miał w ogóle krewnych. Jego krewny z Chełmna w ogóle służył w armii polskiej, bo był Niemcem z Polski, który jako obywatel Polski dostał, że tak powiem, kartę mobilizacyjną do Wojska Polskiego. Mówił po polsku. Są wspomnienia mieszkańców Wizny, że przyjechał generał i to dokładnie wskazano, że Guderian i po polsku normalnie mówi, no bo on się wychował z Polakami. To Chełmno było takie, że to było polsko-niemieckie miasto. Tych Niemców było oczywiście mniejszość, ale tam trochę tych Niemców było. Ale no generalnie mieszkali tam Polacy. I to są na przykład takie też ciekawostki. No wiem też na przykład ten generał, który też w końcu dopadł Hubala. Ja już nie powiem, nie pamiętam jak to, on jest opisany dokładnie tutaj w książce. To był generał Wehrmachtu. Był też honorowym człowiekiem. No teraz ukazała się w ogóle książka Stowarzyszenia Wizna, która zawiera taką też hipotezę, gdzie jest Hubal pochowany. A mianowicie, że Hubala, wiesz, nie było wiadomo, to po prostu wieloletnie śledztwo trwało przez ileś lat. Ja w końcu zrobiłem po prostu, że Hubala pochowali właśnie ludzie po prostu w lesie gdzieś, żeby Niemcy go nie znaleźli. Natomiast, że odbili jakby, odbili ciało oczywiście Niemcom. Natomiast tu by wynikało, że Niemcy zrobili rzecz podobną, czyli po prostu tak naprawdę przywieźli ciało Hubala i pochowali poza Tomaszowem Mazowieckim, ale w takim miejscu, żeby wszyscy Polacy wiedzieli, że tam ktoś jest ważny pochowany. I po to, żeby Polacy mogli sobie, że tak powiem, to ciało zabrać i rzeczywiście je odkopano i później po prostu przechowywano i pochowano w grobowcu, prawdopodobnie chyba w Inowłodzu. Odsyłam do książki Stowarzyszenia Wizna, gdzie jest grób Hubala. Oni naprawdę przyrobili śledztwo. Chcą robić poszukiwania dalej, tylko oczywiście znowu się wszystko rozbija, bo konserwator zabytków nie chce wydać zgody, żeby tą kryptę otworzyć, ale prawdopodobnie tam Hubal jest po prostu pochowany.
Skoro wspomniałeś o tylu problemach płynących z to właściwie rygorów, które narzuca ci pisanie o prawdziwych postaciach historycznych, czynienia bohaterami prawdziwe osoby historyczne, czy właściwie nie korcił cię ten bardziej, no nie tyle fantastyczny, no ale taki bardziej awanturniczy styl pisania, stworzenie tego bohatera zupełnie fikcyjnego, któremu mógłbyś dać więcej swobody?
Trochę tak, ale szczerze mówiąc, ja tego XVII wieku, jak przeczyta się te wszystkie wpisy do ksiąg sądowych, te wszystkie zapisy akt, te pamiętniki, to tam jest tylu fajnych bohaterów, że po prostu szkoda ich nie opisać. I większość jakby moich tych postaci, które prezentuję, to są postaci w jakiś sposób wzorowane na autentycznych. No oczywiście wiadomo, że Jacek Gdyński, który jest bohaterem największej liczby tych moich powieści z tego cyklu XVII-wiecznego, to jest postać historyczna, ale wiadomo, że ja mu dorobiłem drugie tyle tej historii, której on pewnie nie przeżył. Trochę tak jak Chandler Marlowa, zrobiłem go trochę, że dłużej żyje i wolniej się starzeje niż zwykły człowiek. Dlatego był w stanie jeszcze służyć u Statnickiego, a potem u Diablon, a potem jeszcze dożyć, że tak powiem, właśnie pierwszych wojen polsko-kozackich Mielińskiego, bo on zginął pod Zborowym w 1640 roku. Natomiast jego przeżycia nawet w Moskwie, one są autentyczne w tym sensie, że po prostu ja je wziąłem z iluś pamiętników różnych polskich oficerów, polskich dygnitarzy, którzy byli w tej Moskwie i nawet byli więźniami, jeńcami i dużo właśnie tego, co tam przeżyli, po prostu tych swoich przygód, to właśnie przeniosłem na tego mojego bohatera. Także tam są dużo autentycznych historii, sytuacji wręcz po prostu, które były.
I w ten sposób...
Szkoda się tymi źródłami historycznymi nie posługiwać, jeśli one są takie fajne po prostu. A pamiętajmy, że życie zawsze fajniejsze rzeczy pokazuje, fajniejsze sytuacje niż człowiek może wymyślić. One są bardziej autentyczne, chociaż czasami są nielogiczne. Ludzie kompletnie czasami nielogicznie postępują, no ale to już nie moja wina.
A zdarzyło ci się opisać taką sytuację zaczerpniętą ze źródeł historycznych, której byś nigdy nie wymyślił jako autor w pełni tworzący fikcję? Czy rzeczywistość przerosła twoją wyobraźnię jako pisarza?
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno takie sytuacje są chyba na tym Diablu Łańcuckim, że na przykład Stadnicki miał kogoś zajechać, a się okazało, że się będą bronić. No ta sytuacja cała w ogóle z tym zaściankiem w Diablu Łańcuckim, zresztą, która pokazana jest w filmie, to jest sytuacja autentyczna, tylko że to nie dotyczyła Stadnickiego, tylko po prostu był sobie takich zaściankach w Witoszyńcach. To do dzisiaj ta wieś istnieje pod Przemyślem. No i tam po prostu pewien dzierżawca królewszczyzn postanowił tych tam miejscowych Witoszyńskich schłopić. I niespodziewanie oni się nie tylko zaczęli bronić, ale się pojawił właśnie jakiś taki, nie wiadomo, czy pątnik, czy ksiądz, czy pop, oni byli unitami oczywiście, który do nich przyszedł, właśnie jak ten Gedeon, przyszedł do nich i przywiózł papiery. Że on ma papiery po prostu na ich szlachectwo, potwierdzenie. I się cała wojna bijatyka zaczęła, że ten Kamoski musiał tam to wieś zdobywać, szturmować po prostu. Nie wiadomo, jak to się skończyło, ale Witoszyńscy są później jako szlachta. Znaczy Łaziński pisał, że nie ma, ale ja to później sprawdziłem na jakichś indeksach szlachty po prostu takiej i w pamiętnikach z XIX wieku z Galicji i są jako szlachta, czyli przetrwali tak naprawdę prawdopodobnie. Udało im się. Albo wyprocesowali później.
Skoro doszliśmy już do Diabła Łańcuckiego, to muszę uprzedzić chyba pytania, które na pewno padną z publiczności. Jak widzisz dalszy ciąg tej produkcji filmowej oraz jak wygląda stan innych projektów filmowych, w których współpracowałeś, czy to jako scenarzysta, czy jako no de facto producent? Czy możesz nam powiedzieć coś o sytuacji?
Ja tak, Diabeł będzie kontrolowany przede wszystkim jako projekt filmowy, znaczy jako film pełnometrażowy, ale to niestety gromadzenie tych środków na to no będzie trwało moim zdaniem z rok przynajmniej jeszcze. Natomiast jako serialu mieliśmy problem, żeby go sprzedać, nikt go nie chciał. Mam nawet wrażenie, że Netflix po prostu nam skopiował pewne rozwiązania, bo po prostu nagle Netflix, pamiętajmy, że teraz wypuszcza serial ten 1670, ale pamiętajmy, że myśmy z Netflixem rozmawiali w 2021 roku, dwa lata temu jeszcze, właśnie o Diablu Łańcuckim. On dostał cały pierwszy w ogóle montaż tego i ja ze zdziwieniem zobaczyłem, że dwór jest tam jest podobny do mojego i ujęcia niektóre są podobne. No ale zobaczymy, no może będzie wesoło, bo jak obejrzę całość i się okaże, na przykład są teksty z moich książek skopiowane, no to ja będę bezlitosny po prostu do Netflixa i będzie proces być może bardzo ciekawy w Polsce, wreszcie prawdziwy, fajny i sprocesujemy go.
To może będzie kolejny krok dla ciebie, wczującego się w bohaterów.
No dobrze, procesowałem to, wreszcie może zacznę. Ale muszę mieć oczywiście do dowody, muszę sobie odnowić subskrypcję, bo naprawdę, no, aż się zdziwiłem po tym trailerze, zobaczymy, co tam jest dalej. I by wychodziło na to, Netflix już oczywiście rozwijał swój, Netflix nie chciał, odrzucił nas. I to odrzucił nas bardzo, wręcz banicję dostaliśmy Netflixa, żeby już nikt do nich nie przychodzić. To też jest ciekawe. Nie wiem dlaczego i za co, ale po prostu jakąś takiej histerii dostał, jak zobaczył Diabła Łańcuckiego. Natomiast z Diabłem Łańcuckim no problem też jest taki, że jak skończyliśmy ten film robić, ten pierwszy odcinek serialu tak naprawdę, no to wybuchła wojna i nam się dwóch najważniejszych jakby kontrahentów wycofało. Wycofało się HBO Max, które w ogóle odeszło z Polski i wycofał się Konstantin Films, który chciał to kupić, wziąć i po prostu jakby ten film zrealizować. No i no, po prostu no, 24 lutego 2022 roku Putin zaatakował Ukrainę, a my 25 mieliśmy taką wersję już do oglądania. No i sytuacja się po prostu nam, jakby to powiedzieć, zawaliła trochę na głowę. No. Bardzo, bardzo wiele filmów w Polsce nie powstało, bardzo wiele seriali też bardzo dużo do Polski wchodziło, takich przede wszystkim tych serwisów streamingowych, takich właśnie jak Netflix, jak Sky Showtime. No i potem, jak wojna wybuchła, to natychmiast zaczęły wychodzić po prostu ze strachu, że tu przyjdą Rosjanie, a że będzie kryzys, krach jakiś w Polsce. No nic takiego oczywiście nie nastąpiło, no ale niestety tutaj panika była ogromna.
No ale jednak realizacja tego odcinka pilotażowego czy części filmu pełnometrażowego pokazuje, że no można pewne rzeczy zrobić oddolnie, społecznie, bez wsparcia żadnego giganta.
Tak, to prawda. Natomiast no problem jest taki, żeby zebrać to na cały serial, no to nie zbierzemy tych środków jako fundacja z pieniędzy publicznych, dlatego że po prostu Diabeł Łańcucki powstał jako po prostu efekt darowizn różnych spółek Skarbu Państwa, ale te darowizny no to było około 500 000 zł. Resztę po prostu żeśmy sobie dozbierali na zrzutce. Trochę też własnych jakby pieniędzy fundacja dołożyła. Generalnie budżet był ponad 800 tysięcy. No więc widać też, to nie jest coś, co było nakręcone za darmo, no ale efekt tego jest jednak ciekawy. Natomiast myśmy się częściowo z tą fundacją rozstali. Ja zakładam w tej chwili własną fundację, tylko to jeszcze chwilę potrwa. Dlatego, że po prostu tam był wynik na nam spór po prostu o to, jak robić dalej te filmy, że po prostu fundacja to chciała jak najtaniej i chciała amatorów do tego zatrudniać, a my chcemy rekonstruktorów właśnie, żeby pokazać jednak siłę tej polskiej sceny rekonstruktorskiej. No a druga rzecz, że polityka oczywiście weszła, bo po prostu fundacja chciała, uważała, że to wszystko po prostu będzie po to, żeby tam pewne osoby mogły zaistnieć politycznie, a my stwierdziliśmy, że nie, my jesteśmy apolitycznie, nie będziemy się opowiadać po żadnej ze stron konfliktu i nie będziemy na pewno robić jako tutaj ludzie tło dla jakiejś kampanii politycznej. Ale tak, filmy oczywiście historyczne będą. Powiem tak, przygotowujemy pomału serial internetowy. Dużo tańszy oczywiście niż Diabeł, ale taki, że właśnie po to, żeby go zrobić w całości, czy żeby przynajmniej 4 lub 5 odcinków było od razu dostępne w sieci po prostu i po prostu można było obejrzeć, a nie, że tam jeden odcinek wypuszczamy i czekamy co dalej. Serial historyczny jak najbardziej, ja to oczywiście bardziej ograniczony niż Diabeł, no ale na to akurat powiem tak, na co nas stać. Niedługo ogłoszę dokładnie, jak ta fundacja się nazywa i też pewnie pewnie w przyszłym roku też ruszy kanał osobny zupełnie z filmami po prostu, no i oczywiście z tymi wszystkimi różnymi podcastami historycznymi, które będę dalej ciągnął. Z tego co mogę obiecać, że pierwszy podcast będzie właśnie o Zawiszy.
No dobrze, to powiedział Jacek Komuda, scenarzysta filmowy, producent, fundraiser.
Znaczy ja jestem w ogóle zaskoczony tym, jak te moje filmy historyczne są popularne. No po prostu mnie tutaj dosłownie, jak sobie poszedłem przed spotkaniem Maje Piwo wypić, to mnie znalazła pewna pani i spytała się, że super ogląda wszystko po prostu i kiedy następne będą. No, konduktor mnie przeszczera w pociągu pyta, naprawdę, ja jestem zdziwiony, że to ma taki zasięg, no bo to Telewizja Polska, TVP Historia, to czy tam jakaś TVP Rzeszów, to jest nic po prostu przy tym, no to żadnych takich zasięgów nie ma.
No ale to teraz porozmawiajmy o medium, które potencjalnie ma jeszcze większy zasięg, gdyż od kilku lat wszedłeś, czy może poniekąd powróciłeś do świata gier, tylko że już nie fabularnych, ale komputerowych. Przedstaw się jako scenarzysta, twórca gier, bo to jest chyba no, na razie najmniej znany aspekt twojej działalności.
Jest najmniej znany, dlatego że po prostu ja kiedyś zrobiłem Wiedźmina i kilka różnych gier, a to było tak 20 lat temu, to później nie bardzo współpracowałem z tą sceną gier, dlatego że po prostu, co tu dużo gadać, te wszystkie spółki tworzące gry w Polsce zamieniły się w korporacje. I mi się nie chciało w korporacji pracować, nie chciało mi się przechodzić, tak powiem, dzień w dzień do roboty i tam słuchać jakichś szefów i nie było dla mnie wolnie. Natomiast przez te 20 lat tak naprawdę firmy polskie tworzące gry w porównaniu do tak powiem, studiów filmowych w Polsce, to jest w ogóle przepaść, to jest w ogóle inny świat. Gry polskie to jest światowa liga, to są gigantyczne budżety. To tyle, co wydaliśmy na Diabła Jańskiego, to tyle ma miesięcznego obrotu moja firma, w której tam jestem właścicielem, wprawdzie drobnym, ale zawsze. Budżety są gigantyczne, to są budżety na przykład takie, no i w ogóle wartość tych firm jest na przykład taka, że CD Projekt Red, który zrobił Wiedźmina, jest więcej wart niż bank Pekao S.A. Dużo. Firmę Techland kupiła taka firma chińska, gigantyczna, Tencent, za 11 miliardów złotych. Miliardów, nie milionów. Miliony to są za małe, żeby to przeliczyć wszystko. Więc no mamy w kraju, też moim zdaniem trochę niedoceniany, no gigantyczny biznes po prostu growy, no ogromny, no ogarniający cały świat tak naprawdę, przynoszący niesamowite dochody. I też to nie było tak, że ja wróciłem do gier, tylko jakby gry wróciły do mnie po prostu. Że w pewnym momencie ja dostałem, że tak powiem, propozycję, żeby dołączyć na dobrych warunkach do studia tworzącego gry komputerowe, co jego spłacicielem, no i zostałem. I tworzymy gry tak, no dalej. Druga rzecz jest też taka, że ja się zaczynam w tej chwili bardzo obawiać, że ponieważ rynek książki się sypie w Polsce bardzo, że naturalną jakby koleją po prostu w historii ludzkości jest tak, że pisarze zaczną tworzyć gry komputerowe. Wiem, że to może brzmieć śmiesznie, to może być, ale też pamiętajmy, że gry komputerowe dzisiejsze to jest zupełnie co innego niż jeszcze 26 lat temu. Proszę zobaczyć tak. CD Projekt na przykład Red do Wiedźmina, znaczy nie, przepraszam, no, do Wiedźmina może też, ale przede wszystkim do tego, do Cyberpunka, no wziął tego, wziął Kosika. Rafała, pisarza znanego też, który ma własne wydawnictwo i który po prostu został no, tatowym normalnie współpracownikiem po prostu, czy pracownikiem studia. Marcin Przybyłek robi też swoje gry, Jacek Piekara też teraz własne studio, że po prostu studia już mają takie pieniądze i takie zapotrzebowania, że po prostu potrzebują pisarzy, potrzebują wizjonerów, no i są w stanie im stworzyć warunki, jakim nie stworzą wydawnictwa w Polsce. Pamiętajmy też w Polsce, że życie z książek jest problemem. Problemem nie chodzi o to, że te książki się nie sprzedają, bo ja tutaj na sprzedaż nie mogę narzekać, ale na to po prostu, że branża wydawnicza traktuje autorów w ten sposób, że ten autor jest na końcu, jest po jakichś sprzątaczkach tam po prostu w hurtowni. On może wcale pieniędzy nie dostać. A ja na przykład ta książka mi się ukazała we wrześniu teraz, to pierwsze pieniądze, mimo że już cały nakład jest prawie sprzedany, to ja pierwsze pieniądze zobaczę może w kwietniu przyszłego roku. I to też dlatego, ja się Jacek Komuda nazywam, gdybym się tak nie nazywał, bym przed takim autorem, to bym zobaczył za rok może. I tak jest. I za chwilę te wydawnictwa będą padać, będą miały kogo wydawać, no po prostu, no, że dobrzy autorzy po prostu będą odchodzić do branży, która nie jest branżą już korporacyjną, no, nie pracuje się nad grami jak w korporacji, pracuje się dokładnie jak nad książkami, tylko z innymi narzędziami i w inny sposób się po prostu kształtuje historię, które się chce opowiedzieć. No, w tej chwili na przykład to, co się dzieje w tej chwili ze sztuczną inteligencją, ja oczywiście nie wierzę, że ta sztuczna inteligencja kiedykolwiek autorów zastąpi. Ona nie jest w stanie, za głupia jest na to, żeby takie historie wymyślić. Ale na przykład, jeśli ja mam program sprzężony właśnie ze sztuczną inteligencją, który na przykład na podstawie tekstu, który wrzucę, jest w stanie na przykład stworzyć krajobraz. Czyli na przykład biorę takie Westerplatte, wrzucam do programu, program to analizuje i tworzy po prostu obraz tej strażnicy. Oczywiście ładujemy te źródła historyczne, zdjęcia obiektów, wszystko po prostu. I on odtwarza sam z siebie po prostu to wszystko. Sam sobie generuje. To jeszcze jest nic. No bo powiedzmy, Westerplatte, wiadomo, to jest historyczne, to trzeba będzie go poprawiać, on na pewno tego nie zrobi dobrze. Ale jeśli na przykład mam takie na przykład Zawiszę Czarnego, gdy muszę odtworzyć na przykład zamek Golubac, który no w ogólnym kształcie tylko wiadomo, jak wyglądał w wieku XV, I on sobie sam ściąga wszystkie wiadomości po prostu. Jak kiedyś wyglądał Dunaj, jak wyglądały jego koryty, jak wyglądały te wszystkie góry i se tworzy. No to proszę bardzo, jaki to jest coś niesamowitego. No to jest po prostu tak, że można stworzyć sobie własny świat, nie potrzebując gigantycznego zespołu grafików, koncept artystów i wystarczy być po prostu pisarzem. Tylko to są dopiero rzeczy, które będą wchodzić, no powiedzmy od za 5 lat, za 4 lata. Ale nad takimi technologiami w tej chwili również studia różne do gier pracują. Cyberpunk. CD Projekt stworzył kawałek świata. Miasto. No nie jedno, ale to miasto tak naprawdę ma swoje reguły, ma swoje zasady. Ja proszę zobaczyć, na przykład na YouTubie są często takie pokazane takie podcasty, gdzie autorzy sobie spacerują przed po Nowym Jorku, po Warszawie, po Paryżu. No po Paryżu to słabe, bo tam można oberwać, że tak powiem, w łeb od Arabów. Ale na przykład po Londynie, po jakimś Dublinie. No i takie przechadzki sobie po prostu robią. I zaczęli robić przechadzki po tym mieście Cyberpunka, które nie wyglądają inaczej. W pełnej rozdzielczości, po prostu na dobrych komputerach, no to się chodzi jak po Warszawie teraz po prostu. Wszystko, samochody jeżdżą, ludzie chodzą, pada deszcz albo nie pada. Światło, dzień, noc. No to tak wygląda. No, proszę sprawdzić, naprawdę. No to takie technologie mamy.
Z jednej strony wizja dość przerażająca, ale z drugiej strony okazuje się, że tego człowieka się nigdy nie wyrzuci z twórczości, no bo zawsze musi być ten umysł za wszystkim, jakoś musi być tym pierwszym poruszycielem wizji i wydaje mi się, że ten akurat wniosek jest całkiem optymistyczny z wypowiedzi naszego gościa.
Póki się jeszcze sztuczna inteligencja nie wejdzie na nowy poziom, a pamiętajmy, że sztuczna inteligencja, która teraz weszła, i teraz jest taki oczywiście zachwyt nią i są udostępnione te wszystkie możliwości, żeby z nią porozmawiać, żeby coś jej zlecić, to pamiętajmy, że tak naprawdę taki poziom tej sztucznej inteligencji był dostępny około 10-15 lat temu. Tylko on był dla wojska, dla tajnych służb. Proszę zobaczyć, że nagle się okazało, że Pegasus, system śledzenia ludzi, rozpoznaje, ma SI, która rozpoznaje twarze. To było już rozwijane gdzieś od początku XX wieku tak naprawdę, tylko te wszystkie nowinki do publicznej wiadomości, do publicznego użytku dostają się z dużym opóźnieniem, więc można by się spodziewać, że w tej chwili na przykład armia USA ma takie systemy sztucznej inteligencji, że my nie jesteśmy być może nawet w stanie ich wyobrazić. No być może ma, mówiąc obrazowo, takiego Skyneta z Terminatora. Tylko my o tym nie wiemy. To dopiero poznamy za 10 lat, za 8.
Cóż, daleko odeszliśmy od historii, która jednak powinna być tym wspólnym mianownikiem naszych dyskusji, ale może jeszcze na koniec powiedz, nad czym pracujesz? Czego możemy się po tobie spodziewać zarówno jako po pisarzu, jak i po scenarzyście, a może właśnie jako po twórcy gier?
No pracuję w ogóle nad grą z II wojny światowej, do której też równocześnie powstaje powieść. To jest ciekawe, że powstaje równocześnie normalna powieść i tak naprawdę powieść była też esencją tego, tylko ona jeszcze nie jest skończona. No nie mogę niestety powiedzieć o czym, ale to się dzieje w ogóle też w Europie Wschodniej, w Polsce, w czasie właśnie, w końcowym okresie II wojny światowej, jeszcze zanim tu przyszli bolszewicy. Natomiast też ciekawe, że książka powstaje równolegle z grą po prostu. Wiadomo, że książka będzie trochę inna niż gra, no gra zawsze musi być bardziej komercyjna, bardziej uproszczona, ale nasz eksperyment, który chcemy zrobić, będzie taki, że książka się ukaże tuż przed po prostu premierą gry i to zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie i po prostu będzie... No zobaczymy, jak to będzie korespondowało ze sobą.
A o projektach filmowych coś jeszcze powiesz, czy czekać po prostu?
Z projektów filmowych będziemy realizować serial filmowy, bardzo prosty, ale bardzo fajny, myślę, że parodię po prostu taką, ale historyczną. Fajnego serialu, będzie dostępny w internecie za darmo, tylko no podejrzewam w przyszłym roku. W tej chwili będzie tak, że do końca tego roku gdzieś po prostu będzie dostępny trailer. No nie ukrywam też, ponieważ chcemy być niezależni od tych wszystkich telewizji, jakichś tych spółek Skarbu Państwa, które dadzą, a najczęściej nie dadzą. Chcemy po prostu fundusz na ten serial przez zrzutkę pozyskać, więc będzie zrzutka uruchomiona pewnie w styczniu albo jeszcze w grudniu po prostu. I co tu dużo gadać, też będę to wszystko na stronie mojej na Facebooku ogłaszał. Zresztą powstanie też nasza strona naszej fundacji nowej i będzie wszystko wiadomo wtedy. Także zapraszam.
Dobrze. Szanowni Państwo, czy teraz puszczę mikrofon w obieg. Jeżeli są jakieś pytania tutaj obecnych, to oczywiście zapraszamy do zadania ich naszemu gościowi. Jeżeli są pytania oczywiście ze strony naszych widzów w internecie, no to postaramy się przekazać, albo być może nasz gość sam na nie odpowie w serwisie YouTube. Czy są jakieś pytania, jakieś sugestie ze strony tutaj zgromadzonych? Proszę nie podchodzić, ja zaraz podam mikrofon.
Ja mam takie pytanie, trochę odwołujące się do przeszłości i trochę jakby mające zarówno korzenie mojej ciekawości, jak i w mojej pasji, jakie są papierowe RPG. Czy Dzikie Pola pojawią się jeszcze kiedyś albo z pana ręki, czy papierowe, kolejna edycja, czy może w ramach gry komputerowej, czy może jeszcze jakoś inaczej?
Przyznam szczerze, najprościej mi zrobić grę komputerową, bo nie muszę tyle pisać. Ale w ogóle Dzikie Pola trzecia edycja są zrobione, tylko są zrobione na brudno. No i wymagałyby teraz, żebym ja na pół roku się wyłączył i tą książkę po prostu napisał. Spisał to wszystko, co jest jakby w notatkach przechowywane. Ja zwyczajnie nie mam czasu po prostu, no bo mam inne książki do napisania i gry do zrobienia, i filmy. I po prostu, no niestety, tworzenie systemów RPG papierowych jest to bardzo niewdzięczne zajęcie pod względem finansowym. No i to mnie tylko cały czas odstręcza od tego. Ale komputerowo myślę, że na pewno będą, bo czekają w kolejce.
Czy można prosić trochę na temat książki Wizna kilka zdań? I drugie moje pytanie, czy weźmie pan udział w targach książki historycznej? Jak pan ocenia targi w ogóle jako ich uczestnik? Albo
uczciwie mówiąc, chyba nie wezmę, bo po prostu moje wydawnictwo się wycofało. A jak się wydawnictwo wycofuje i nie bierze udziału, no to ja zwykle nie wezmę, ale być może jakaś prywatna księgarnia czy sieć książkowa mi zaprosi. Także, bo one są pod koniec listopada, prawda? 20 chyba 8, 27 jakoś tak.
Wydaje zawsze mi się, że początek grudnia, ten pierwszy weekend grudniowy.
Aj, to nie wiem, bo są konkurencyjne targi, na które jestem zaproszony w Tarnobrzegu. Nowe zupełnie i na pewno tam będę. Ale zobaczymy, jak mi nie będzie kolidować i będę miał zaproszenie, to oczywiście tak. To oczywiście pewnie targa książki będę. Jeśli chodzi o Wiznę, no cóż ja mogę powiedzieć. No, Wizna powstała trochę na życzenie czytelników. W tym sensie, że jak napisałem już Hubala, i napisałem potem Westerplatte, to dosłownie przychodziły prośby do wydawnictwa, czy mogę napisać Wiznę. No bo to też jest taka dramatyczna po prostu opowieść z września tego roku. Nie tak kontrowersyjna jak inne. Aczkolwiek kontrowersją jest to, że znowuż niewiele co na ten temat wiadomo. Wizna jest nieopracowana kompletnie historycznie. W tym sensie, że jedyne opracowania takie poważne to są stare z lat jeszcze 70. takie artykuły naukowe po prostu historyka, zapomniałem jak się nazywał po prostu, ale jest taki historyk z Białegostoku, dość w ogóle sensowny, naprawdę dość historycznie dobrze zrobiony, tylko małe, no to są po prostu artykuliki. No jest książka o tej Wiźnie, taka, która wyszła w dawnej serii Tygrysa, co się ukazywała jeszcze w latach 70. 80. Tylko to jest seria popularna naukowa. O, Kosztyła Zygmunta to napisał. Zresztą też pisał Hubalu. To naprawdę bardzo, bardzo dobry historyk czasów komunistycznych wprawdzie, ale bardzo uczciwy i bardzo rzetelnie to wszystko opisał. Tyle tylko, że znowu no, potrzebujemy do tej Wizny kogoś, kto faktycznie siądzie i znajdzie te relacje. Te relacje tych różnych świadków śmierci Laginisa pewnie gdzieś są spisywane, bo sam Kosztyła je spisywał, on z nich korzystał, ale nie ze wszystkich. I znowuż pod tą Wizną jest tak, że wiemy, co się mniej więcej stało, ale nie wiemy, co dokładnie tak naprawdę. W tym sensie, że tak naprawdę jest taki też historyk z Białegostoku, który na przykład stwierdził, że Wizny w ogóle nie było. W tym sensie, że to Laginisa zabili sami żołnierze właśnie, a w ogóle Niemcy się potem przejechali. No nie, to nie jest jednak prawda, dlatego że są źródła niemieckie, które pokazują, że tam były walki. A druga rzecz jest taka, że tam się mówi, że tam był ten stosunek 40 do 1. Nie? 700 żołnierzy polskich na 40 tysięcy żołnierzy niemieckiego korpusu armijnego generała Guderiana. Problem jest w tym, i oczywiście tutaj historycy niektórzy argumentują, że no nie mogło tak być, no przecież 40 tysięcy nie było rzuconych do walki. Ale problem jest z tym, że trzeba też pamiętać, że ten korpus Guderiana no to była tak naprawdę swego rodzaju machina wojenna. To były nie tylko czołgi, ale to była piechota zmotoryzowana, to byli saperzy, to byli pionierzy, którzy przygotowali przeprawę. To była przede wszystkim artyleria, która tam cały czas biła. I to te, no może nie 40, ale przynajmniej 10-20 tysięcy tych niemieckich żołnierzy, tych specjalistów, tak naprawdę działało przeciwko tym 700 nieszczęsnym piechurom Raginisa, którzy po prostu trwali w schronach na tych trzech pozycjach umocnionych. I tak naprawdę ten korpus, to nie było tak, że 40 tysięcy poszło do ataku, tylko że 40 tysięcy pracowało nad tym i swoją działalnością po prostu robiło wszystko, żeby te umocnienia zdobyć. Guderian sam pisze, że jak przybył na miejsce, przejął tam dowodzenie tą pierwszą dywizją, 10. dywizją pancerną, to się okazało, że ona w ogóle nie była w stanie tych schronów zdobyć, że tam w ogóle Niemcy nie wiedzieli, co zrobić. I dopiero on sam musiał osobiście przejść na drugą stronę, sam osobiście pokazywać, wydawać rozkazy, pokazywać żołnierzom, co mają robić, że mają przede wszystkim przeprawić artylerię przeciwpancerną, że mają bić te schrony, że czołgi mają po prostu podjeżdżać pod schron i mają strzelać cały czas przede wszystkim w strzelnicę, żeby je uszkodzić i żeby po prostu zablokować możliwość oddawania tak właśnie ognia przez obrońców. I na czołgach ma być desant, w tym sensie, że mają być saperzy po prostu z ładunkami wybuchowymi, które wrzucają po prostu z góry, na przykład pod drzwi czy pod te strzelnice i po prostu wysadzać te schrony jakby w ten sposób. No taką taktykę Niemcy zastosowali. A prawda jest taka, gdyby tam były te siły, które miały tego bronić, bo tam miał być cały batalion majora Fabera, który był uzbrojony w broń przeciwpancerną, w cztery działka te Boforsy przeciwpancerne, to tam by Niemcy w tydzień tego nie skruszyli. Dlatego, że największym problemem był właśnie fakt, że po prostu żołnierze pod Wizną mieli tylko dwa karabiny UR i mamy zapas amunicji do nich. Gdyby mieli normalnie działka przeciwpancerne, sensownie rozmieszczone, no to Niemcy by się po prostu srogo zawiedli. Dlatego, że po prostu tam by była coś takiego jak pod Mokrą. Z wojską brygadą kawalerii, która tam bardzo ciężkie straty zadała przecież niemieckiej dywizji pancernej. Tak to wyglądało.
Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Drodzy Państwo, w takim razie podziękujmy serdecznie naszemu gościowi. Dziękujemy za miłe i mam nadzieję bardzo inspirujące intelektualnie, ale też literacko, estetycznie spotkanie. Dziękujemy Jackowi, że odwiedził nas w przystanku Historia.
Tak, również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie nudziłem.